cukier normalnie mnie po jedzeniu 104. Dobrze jest. Po jedzeniu powinno być do 140 jest norma, a tak to jest dobra. A dopytuje się igły, bo mają takie igły, co się wszczykuje i to tak nie boli. Bo my mamy normalnie takie igły, że takie tylko się wpływa i już. I dlatego się pytam, gdzie to kupowały te igły, bo sobie myślę, jak prezesowi dam, żeby normalnie prezes to zamówił i dla naszego stowarzyszenia.
A niech pani powie, dba pani o dietę bardzo?
Dbam. Ja raczej tak staram się nie jeść normalnie takich tłustych, smażonych. Staram się normalnie 4 takie jedzenia jeść.
Da się tak żyć?
Da się.
Bez smażonego?
Da się żyć, a raz od czasu do czasu to tam zjem, nie od tego, nie stronię tego, ale tak, żeby codziennie czy coś tego, to nie, staram się tak właśnie dużo mięsa nie jeść, nie, wędli nie jeść normalnie, staram się na śniadania płatki jeść, owsiane i takie o coś tego.
A od ilu lat pani choruje na cukrzycę?
A to ja jakieś 3 lata.
No to niedługo.
No, niedługo.
A tak. To był szok, jak pani zachorowała?
Ja takiego wysokiego nie miałam cukru, ale to taki był cukier normalnie, że trudno było mnie zmierzyć, że taki chyba skakujący. Raz był wysoki cukier, raz był niski.
I co, i poszła pani do lekarza, tak? I zaczęłaś dbać o siebie bardziej?
Tak. Kazałem dietę zastosować i tego także. Tak.
I teraz jest dobrze?
Dobrze.
I dobrze się pani czuje?
Dobrze się czuję, no kręgosłup nie wali.
Trochę co innego.
Tak.
Pani Teresa Rybak, jedna z założycielek koła numer 1 w Rzeszowie, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, obecnie sekretarz w zarządzie koła. Pani Tereso, kiedy pani patrzy na początki swojej działalności i na to, jak teraz działacie, to jaka to jest różnica?
Bardzo duża różnica. Myśmy się założyli w 1988 roku. W ogóle o cukrzycy nie było wiadomo nic, kompletnie.
Czyli od czego zaczynaliście?
No właśnie, od czego? No. Z zarządu głównego dostaliśmy materiały, żeśmy ludzi po prostu do siebie jak gdyby...
Zgarniać trochę tych ludzi, szukać ich musieliście?
No właściwie w prasie, w radiu, czasem w telewizji. Dzięki temu ludzie do nas przyszli. Na pierwsze zebranie założycielskie było prawie 140 osób. Z tych ludzi został wyłowiony zarząd. Pierwszym prezesem był pan Janusz Bereś, nieżyjący już, nieżyjąca Ania Czyżewska, Olek Opioła, który nie działa. Natomiast ja zostałam. Nie wiem, jak długo jeszcze będę.
Myślę, że bardzo długo, pani Tereso. A jak to było na początku, na przykład z dostępem do lekarzy, chociażby specjalistów, do wiedzy na temat tej choroby?
W sumie specjalistów, diabetologów chyba w Rzeszowie nie było. Był jeden starszy pan doktor, gdzie tylko ja trafiłam jako młoda dziewczyna, bo miałam wtedy 15 lat, jak zachorowałam, więc siedziałam ze starszymi osobami. Teraz już wiem, że to były chyba osoby chore na cukrzycę typu drugiego. Ja miałam typu pierwszego, przeszłam od razu na insulinę. Ja naprawdę nie wiedziałam, jak mam postępować, żeby było dobrze. Jeżeli mi cukier spadał, jadłam bardzo dużo. No niepotrzebnie. Jak był z kolei duży, to nawet nie wiedziałam, że mogę sobie doszczyknąć insuliny, żeby go troszeczkę zbić. Poza tym no, nie było żadnych materiałów edukacyjnych, żadnych wiadomości nie było, nic kompletnie.
No teraz jest bardzo dużo wiadomości i nawet można się zagubić, prawda? W tej ilości tych wiadomości, chociażby w internecie.
Tak, dużo jest. Odróżniamy cukrzycę typu pierwszego od typu drugiego. Wiadomo, czym się leczy typu pierwszego, czym cukrzycę typu drugiego. Mamy specjalistów, już diabetologów, bardzo dużo w Rzeszowie, którzy bardzo dobrze prowadzą cukrzycę naszych mieszkańców. No i nasze stowarzyszenie też bardzo dużo działa, bo skupia ludzi, prowadzi szkolenia. Ludzie chętnie przychodzą, wyjeżdżamy razem na spotkania integracyjne, na wycieczki zagraniczne i miejscowe. Jest wesoło.
Właśnie, jest wesoło i jest bardzo przyjemnie u was i też chociażby dlatego warto wstąpić do stowarzyszenia, prawda? Nie tylko po wiedzę, ale też po to, żeby spotkać wspaniałych ludzi.
Tak, i po uśmiech, po tą radość po prostu, że jesteśmy razem, nie sami.
Pan Andrzej Mielcarek, prezes koła numer 1 w Rzeszowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Panie prezesie, jakie emocje panu towarzyszą w dzień obchodów jubileuszu 35-lecia koła?
Emocje są spore z tego względu, że w tym jubileuszu mam też swoich 8 lat pracy i dzięki pracy nie tylko mojej, ale zarządu i dobrych ludzi, którzy się włączają w naszą działalność, próbujemy to koło ciągnąć dalej do przodu z pozytywnymi wynikami.
Z opinii osób, które angażują się w działanie koła, ważna dla nich jest nie tylko wiedza, którą otrzymują, ale też atmosfera, jaka w kole panuje. Też to, co państwo robicie dla utrzymania tego dobrego nastroju, optymizmu i takiego pozytywnego nastawienia do życia. To pewnie ważne, prawda?
Jest to bardzo ważne. Naszymi członkami są w większości osoby starsze, które często mieszkają same. W związku z tym takie przybycie w środę od godziny 14 do 17 mamy dyżury, spotykają się właśnie nasi członkowie, mogą sobie wypić kawę, herbatę, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o swoich chorobach. I dla takiej osoby, która w domu nie bardzo ma z kim porozmawiać, jest to taka odskocznia i właśnie też bardzo pozytywnie te osoby oceniają te nasze dyżury i możliwość tego spotkania.
Pandemia też pewnie pokazała, jak bardzo potrzebujemy wszyscy takich spotkań.
Tak, w czasie pandemii było różnie, mało osób przychodziło. Natomiast w tej chwili zaczyna się to wszystko odradzać. Przychodzi coraz więcej osób się zapisuje. Dlatego myślę, że te nasze działania i w ogóle istnienie tego naszego koła i stowarzyszenia jest bardzo dla tych ludzi pomocne.
Myślę, że też jest pomocne, żeby wybierać te wartościowe i prawdziwe informacje, bo w tym zalewie informacji w internecie można się pogubić.
Tak, dokładnie tak, można się pogubić. Jest tam w internecie bardzo dużo nieprawdziwych informacji. Ludzie obiecują, że wyleczą cukrzycę, ale tego się nie da wyleczyć, tylko po prostu można sobie przez dobranie odpowiedniej diety, odpowiedniej dawki ruchu, można sobie jak gdyby zmniejszyć ilość podawanych leków. Znam przypadki, gdzie na przykład właśnie przez takie zdrowe życie osoby zeszły z insuliny na tabletki. Dlatego polecam gorąco wizytę u dietetyka i u na przykład fizjoterapeuty, chociaż niektórzy dietetycy też potrafią polecić dobranie odpowiedniego ruchu.
To jest też właśnie ważna część waszej działalności, czyli taka działalność profilaktyczna, czyli informowanie społeczeństwa też, co można zrobić, żeby uniknąć zachorowania.
Tak, jest to bardzo ważne z tego względu, że cukrzyca zabija powoli, ale skutecznie. Na cukrzycę się nie umiera, tylko na którejś z powikłań. Dlatego mamy taki punkt konsultacyjny dla diabetyków i służymy tutaj pomocą. Myślę, że w drugiej połowie czerwca już wystartujemy. W czasie działania tego punktu konsultacyjnego między innymi pokazujemy, jak można tanio i zdrowo przygotować obiad z deserem, niekoniecznie z cukrem.
I te zajęcia do tej pory cieszyły się dużą popularnością.
Tak, jak najbardziej tak. Osoby się zapisywały troszkę wcześniej, bo to były takie cykliczne, co czwartkowe spotkania. I te spotkania są w takim kameralnym gronie, to znaczy przychodzi 5-6 osób. Stowarzyszenie dokonuje zakupu produktów, a uczestnicy pod nadzorem dietetyka sami przygotowują posiłek, który później jedzą.
Nam wszystkim taka wiedza by się przydała. Chorującym czy też niechorującym?
Tak, najważniejsza jest profilaktyka, żeby właśnie starać się nie dopuścić w ogóle do podwyższonego poziomu cukru. I tutaj martwi mnie bardzo to, co robi młodzież, tak? Czyli w jednej ręce trzyma fast fooda, a w drugiej jakiś energetyk. Ja wiem, że cukrzyca nie będzie zaraz na drugi dzień, ale jedząc tak nagminnie, codziennie, po prostu działamy na swoją niekorzyść.
Panie prezesie, a czego kołu, czego panu, członkom koła i stowarzyszenia życzyć z okazji jubileuszu?
Na pewno większego i tańszego lokalu, łatwiejszego dostępu do lekarzy. I marzeniem naszym byłoby, żeby dietetyk mógł przyjmować na Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pani Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Będzie pani mówiła dzisiaj o nowościach w dostępie do leczenia w diabetologii, czyli dobre wiadomości.
Tak, cukrzyca jest taką chorobą, gdzie bardzo widzimy postęp w medycynie. Jest bardzo dużo nowinek technologicznych i lekowych. Czyli mamy zarówno bardzo dużo nowych leków, ale też i nowych technologii. I będę mówiła właśnie o takich nowoczesnych lekach, które świetnie wyrównują poziom cukru, ale także zapobiegają powikłaniom. Bo one są też refundowane, tylko trzeba o tym wiedzieć. Jak również refundowane są nowoczesne technologie do mierzenia poziomu cukru. Czyli nie trzeba się kłuć w palec kilka razy dziennie. Jest takie urządzenie, które mierzy cukier w sposób ciągły i ono też już jest refundowane.
No to jest, myślę, zmiana rewolucyjna.
To jest rewolucyjna zmiana, to jest właściwie taka zmiana, na którą osoby z cukrzycą czekały przez chyba całą historię tej choroby. I cieszymy się również, że te systemy są refundowane, czyli nie tylko są dostępne w sensie takim, że można kupić, ale są też refundowane, chociaż oczywiście jeszcze nie dla wszystkich pacjentów, ale dla tych najbardziej potrzebujących.
Czyli co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tego dobrodziejstwa? Bo pani mówi, że nie wszyscy o tym jeszcze wiedzą.
Przede wszystkim na każdej wizycie lekarskiej warto porozmawiać ze swoim lekarzem, czy takie nowości ma nam do zaproponowania. A polecam też media Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, bo my tam piszemy regularnie o wszystkich nowościach, które się pojawiają. Także piszemy o refundacji, komu ona przysługuje, więc warto być na bieżąco.
Warto być na bieżąco i korzystać z wiarygodnych źródeł. I państwo jesteście takim wiarygodnym źródłem, bo w internecie różne rzeczy można przeczytać.
Bardzo przestrzegam przed takimi, zwłaszcza reklamami, które się pojawiają zarówno w internecie, jak i w prasie drukowanej, jakichś rzekomo cudownych środków, które leczą cukrzycę. Cukrzyca póki co jest chorobą nieuleczalną, chorobą przewlekłą i jak ktoś już ma cukrzycę, to z tą cukrzycą będzie żył. I nie ma czegoś takiego, że weźmie się jakąś nie wiadomo jaką tabletkę i w tydzień już nie ma cukrzycy. Także bardzo przestrzegam przed takimi reklamami, to jest oszustwo.
Ale ludzie naprawdę się na to nabierają?
Niestety nabierają się i my mamy dosyć dużo zapytań. W zarządzie głównym naszego stowarzyszenia dzwonią telefony i ludzie się pytają, czy te reklamy są wiarygodne. One nie są wiarygodne.
To dobrze, że ludzie dzwonią i się dopytują.
Właśnie, także zawsze polecamy albo nasze stowarzyszenie, albo swojego lekarza, czy też pielęgniarkę, pytać ludzi, którzy się na tym znają, bo takie reklamy to jest tylko handel, nabieranie ludzi po to, żeby zarobić na cudzej chorobie.
I to są bardzo ważne informacje. A pani prezes, czego by pani życzyła rzeszowskiemu kołu numer 1 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z okazji tak pięknego jubileuszu? Przetrwać przez 35 lat w zmieniającej się rzeczywistości to myślę sukces ogromny.
Tak, uważam to za ogromny sukces, jednak taka organizacja jak nasza, czyli organizacja społeczna, pożytku publicznego, gdzie wszyscy działają jako społecznicy, czyli z własnej woli, robią coś, nie oczekując wiele w zamian, robią coś po prostu dla drugiego człowieka. Więc bardzo serdecznie im tego jubileuszu gratuluję. Są oni naprawdę bardzo prężnym kołem, które może stanowić przykład dla innych w naszym stowarzyszeniu i nie tylko w naszym stowarzyszeniu. Także mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele takich pięknych lat przed nimi.
Pan Piotr Bielawski z Instytutu Podologicznego w Rzeszowie trzyma pan w ręce piękną odznakę, ale także legitymację, która jest dowodem na to, że otrzymał pan odznakę Złote Serce Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jak się pan czuje?
Tak w sumie to nie wiem, dlaczego otrzymałem. To jest niezasłużona odznaka. Z panem Andrzejem, czy ogólnie ze Stowarzyszeniem Diabetyków współpracujemy od bodajże kilkunastu lat. Ja zajmuję się podologią, dbam o stopy diabetyków celem uniknięcia powikłań w postaci zespołu stopy cukrzycowej. Prowadzę profilaktykę.
Z tego co wiem, też ma pan wielkie serce.
Dziękuję bardzo, ale ta odznaka jest naprawdę niezasłużona. Także bardzo się cieszę z okazji 35-lecia Stowarzyszenia Diabetyków, z dzisiejszej uroczystości. No i co mogę powiedzieć? Żeby stowarzyszenie działało dalej, edukowało społeczeństwo, bo jest to niezwykle ważne jako forma ogólnej profilaktyki nie tylko stóp, ale ogólnie zdrowia.
Ale to myślę też jest bardzo interesujące, że stowarzyszenie właśnie sięga po różnego rodzaju specjalistów. Między innymi pana zaprosiło do współpracy i ta współpraca bardzo dobrze się układa.
Tak mi się wydaje. Jesteśmy tak zwanym zespołem interdyscyplinarnym, w którym akurat podolog ma jakieś niewielkie swoje miejsce. Natomiast podolog zajmuje się ogólnie pojętą profilaktyką zespołu stopy cukrzycowej. Mało kto jest ze stopami tak zaprzyjaźniony podczas zabiegu przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, niż jakiś inny specjalista. Oglądamy przestrzenie międzypalcowe, sprawdzamy, czy nie ma jakichś ciał obcych w obuwiu, czy coś nie wbiło się w stopę, czy generalnie nie rozwija się jakaś odleżyna, czy rana. No, potencjalnie coś, co mogłoby skutkować amputacją.
Czy ta świadomość, że należy zgłaszać się do podologa wśród osób chorujących na cukrzycę, jest duża? Jest to coś oczywistego?
Jest coraz większa. 12 lat temu, jak zaczynaliśmy swoją działalność, o podologu nikt nie słyszał. Natomiast teraz kampanie edukacyjne, czy to stowarzyszenia podologów i podiatrów, czy ogólne pojęcie o dbałości o stopy mocno wzrosło. W związku z tym ta profilaktyka jest teraz na dość wysokim poziomie i świadomość też jest na wysokim poziomie.
A co by trzeba było zrobić, żeby było jeszcze lepiej?
Przede wszystkim włączyć podologa w system opieki zdrowotnej, czyli uznać go jako zawód medyczny, a nie zawód paramedyczny i refundować zabiegi dla diabetyków, dla osób, które są zagrożone rozwojem zespołu stopy cukrzycowej.
Niby proste, a niekoniecznie, prawda? Bo państwo zabiegają o to już od wielu lat.
Tak, no przekroczymy granicę Odry, jesteśmy w Niemczech i profilaktyka funkcjonuje od 100 lat i bardzo dobrze spisując się, jeśli chodzi o owoce. No i daj się ocalić te stopy i palce przed amputacjami.